Chwała Panu, bracia i siostry. Dzisiaj będziemy rozważać fragment zapisany w Bożym Słowie, w pierwszym liście świętego Jana. W pierwszej części, to jest pierwszy rozdział i część drugiego. Często, kiedy spotykamy się w gronie ludzi będących Bożymi dziećmi, to często wychodzą takie tematy, co jest zupełnie naturalne. Jak to wszystko wygląda dzisiaj w Kościele, jak to było kiedyś? I często wspominamy pierwszych chrześcijan, ten pierwszy Kościół, jako taki okres, w którym działy się rzeczy wielkie i czasem mamy taką tendencję do myślenia, że wtedy to były dopiero czasy. Mamy taką naturalną tendencję jako ludzie sądzić, że kiedyś było lepiej. Pismo Święte przestrzega nas jednak przed tym, żebyśmy tak nie mówili. Dlatego, że każdy czas jest trochę inny i jeżeli tak uczciwie byśmy, na pewno uczciwie czytamy Boże Słowo, ale tak wgłębili się mocno w to, co czytamy, to moglibyśmy odnieść wrażenie, że jednak te czasy kształtowania się Bożego Kościoła tutaj na ziemi były trudne i wiele rzeczy działo się tam takich, które dzisiaj nam się w głowie nie mieszczą. Ale na pewno te czasy były też bardzo szczególne dlatego, że żyli wtedy ludzie, którzy pamiętali Pana Jezusa Chrystusa tu w ciele na ziemi. I to jest oczywiście rzecz, która nie powoduje, że my mamy dzisiaj gorzej, bo my mamy dzisiaj całe, kompletne Boże Słowo, co jest z kolei rzeczą wyjątkową w dzisiejszych czasach, ale na pewno było to ciekawe doświadczenie, słuchać słów człowieka, który widział, znał Pana Jezusa Chrystusa i który mógł o Nim opowiadać tak, byśmy powiedzieli, w taki bardzo szczególny i żywy sposób. My dzisiaj mamy oczywiście, jak już podkreśliłem, Boże Słowo, które stawia nas w jeszcze, można by powiedzieć, lepszej, wygodniejszej nawet z duchowego punktu widzenia, możemy powiedzieć, sytuacji, ponieważ mamy już tutaj zebrane wszystko to, co Pan Jezus Chrystus, co Pan Bóg nam przekazał. Ale właśnie ten pierwszy list świętego Jana jest takim bardzo, jednym z takich, bardzo takim szczególnym miejscem w Piśmie Świętym, ponieważ tutaj właśnie co Jan pisze do zborów o istocie tego, czym jest życie chrześcijańskie. To jest taki bardzo piękny, a zarazem trudny fragment. Te listy Jana w ogóle są takie dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o to zagadnienie dotyczące życia zboru, dlatego że one pokazują, co stanowi tak naprawdę istotę Kościoła. I od pierwszego wersetu czytamy, w pierwszym rozdziale. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota, a żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość nasza była pełna. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajmy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. To jest taki fragment, w którym apostoł Jan używa bardzo mocnych słów. To jest taka rzecz, która przyszła, jakoś tak zrozumiałem to, czytając ten fragment po raz kolejny jakiś czas temu, że to Boże Słowo jest czasami takie, na dzisiejsze warunki powiedzielibyśmy, brutalne. Mamy dzisiaj taką tendencję czasem do takiego słownego uładzania wszystkiego. Nie można czegoś nazwać po imieniu, bo się ludzie obrażą. No nie można tak tego wprost powiedzieć, bo nie wiadomo, kto co na ten temat pomyśli. A tutaj Jan mówi w prosty sposób. On nazywa kłamcą każdego, kto twierdzi, że nie grzeszy. On używa tutaj bardzo mocnych słów. Ale co zaczyna mówić najpierw? Na samym początku odwołuje się do tego, że to, o czym będzie mówił, że to, co przekazuje tym odbiorcom, tym adresatom tego listu, to jest coś, czego był świadkiem, coś, co dla tych ludzi jest znane. To warto sobie też może uzmysłowić, czytając ten fragment, że listy do Kościoła zasadniczo nie są takimi dziełami o charakterze misyjnym. To nie jest skierowane do ludzi niewierzących, którzy nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. To jest skierowane do ludzi będących Bożą własnością, którzy wymagają pewnego ugruntowania i korekty. Warto sobie dzisiaj też z tego zdać sprawę, że Pan Bóg nie mówi dzisiaj tylko do ludzi, którzy Go nie znają. Spotykam czasem takie tezy, że no my jesteśmy tylko po to, żeby zwiastować Ewangelię wszystkim dookoła. To jest wielka prawda. Pan Jezus nas po to posłał na świat, abyśmy głosili Ewangelię. Ale Kościół nie jest tylko i wyłącznie miejscem, do którego mają co chwila przychodzić różni ludzie, tylko takim miejscem podkreślam, bo oczywiście takim też jest. I my jakby jesteśmy wyłącznie nastawieni na to, że Pan Bóg będzie mówił i tym ludziom, którzy nawrócili się, którzy przyszli do Niego, co jest wielkie i z czego Pan Bóg się cieszy i my wszyscy też, że tylko jakby ci ludzie są obiektem Bożych słów dzisiaj. Nie. My jako, w cudzysłowie, starzy wierzący, tak moglibyśmy powiedzieć sobie, też jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują tego Bożego Słowa cały czas. I to nie jest tak, że jedynie te słowa Boże, które gdzieś docierają tutaj na ziemię, jakbyśmy powiedzieli, mają taki charakter ewangelizacyjny, nazwijmy to. Chociaż jakby się jeszcze głębiej zastanowić, to właściwie o czym innym jest tutaj mowa. Cały czas mowa jest tutaj o tych zasadniczych aspektach, o tej głównej kwestii, jeżeli chodzi o zbawienie, o pozycji człowieka i o tym, co zrobił dla nas Pan Jezus Chrystus. Cały czas Biblia o tym mówi. I to jest kolejny dowód na to, że jako ludzie wierzący wymagamy tego, aby sobie to stale uświadamiać. Mimo że wydawać nam się może, że no, my przecież już jesteśmy Bożą własnością. My mamy pewien etap za sobą. No i chwała Panu, mamy pewien etap za sobą, ale przed nami kolejne etapy. I musimy stale pamiętać o tym, że to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty, to, co stało się w tamtym momencie na świecie, to jest coś, co ma dzisiaj też moc. I tutaj autor listu pisze, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Dlaczego w 5 wersecie znajdują się te słowa? Dlaczego pojawia się tutaj to stosowane przez Pana Jezusa Chrystusa również porównanie światła i ciemności? Dlaczego jest powiedziane, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności? Dlatego, że jeżeli zastanowilibyśmy się nad czymś takim znanym każdemu z nas, jak zjawisko, no właśnie, światła, to zauważymy, że jest to o tyle wyjątkowa rzecz na tym świecie i dlatego tak chętnie jest to w Piśmie Świętym podkreślane, że jest to, że światło wyklucza ciemność. To znaczy, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest ciemno, no to wiążą się z tym pewne konsekwencje. Nie wszystko widzimy wyraźnie, możemy mieć trudności z poruszaniem się, wszystko wydaje nam się w jednym kolorze, czyli takie czarno-białe, no nawet takie powiedzenie mówi, że po zmroku wszystkie koty są szare, ale to jest słuszna obserwacja, bo ludzkie oko nie widzi w kolorach, kiedy jest ciemno. Ale kiedy zapalamy światło i robi się jasno, no to nie jest tak, że światło się pali i tak jakby tutaj jest jasno, a gdzieś tutaj za chwilę jest, jak nożem odciął, że tak powiem, ciemno. No nie, albo w miejscu, w którym się świeci światło, jest jasno. Czyli nie mamy takiego, nie obserwujemy czegoś takiego, że światło pada powiedzmy teraz na tę kartkę, ale generalnie i tak tutaj gdzieś na tej kartce jest ciemno. Tam, gdzie jest światło, tam nie ma ciemności. Można by tak to uprościć. I tutaj też pokazana jest w tym piątym wersecie w taki obrazowy sposób Boża natura. I to jest pewnym punktem wyjścia do dalszych rozważań Jana w tym fragmencie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Czyli Bóg posiada bardzo wyraźny, doskonały charakter, w którym nie ma żadnych rys. My jesteśmy ludźmi, którzy czasem nawet szczycą się tym, niektórzy się tym szczycą, że jesteśmy, powiedzmy, elastyczni. Usłyszałem kiedyś takie określenie, które no bardzo mi się spodobało, to znaczy samo zjawisko mi się nie podoba, ale określenie uznałem za mistrzowskie, że ktoś ma elastyczny stosunek do prawdy. I to jest takie określenie, które właśnie pokazuje, że my jesteśmy skłonni tak i świecić, i nie świecić, i tak trochę tego światła jest, jakaś taka ciemna dziura w tym świetle, tak, to jakieś to dziwne jest bardzo, ale takie właściwości człowiek ma. Pan Bóg nie. Pan Bóg jest święty i On jest światłością. W Nim nie ma ciemności, nie ma możliwości jakiegoś negocjowania, jakiejś takiej próby, no, że może Pan Bóg jednak ten grzech, o którym za chwilę będzie mowa, jakoś tam będzie no, przymykał oko, bo on tak tu jest światłością, a tu trochę nie. No nie. Pan Bóg jest światłością i nie toleruje grzechu. I teraz, co dalej z tego wynika? Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Dlaczego Jan o tym powiedział, o tym Bożym charakterze? Dlatego, że jeżeli my teraz myślimy, że my możemy inaczej, czyli że właśnie no, będziemy twierdzić, prawda, że jesteśmy, że mamy z Nim społeczność, ale chodzimy w ciemności, no to nie możemy twierdzić, że siedzimy w ciemnym pokoju, ale pali się światło. Bo jak to światło się pali, to ten pokój nie jest ciemny. A jeżeli jest ciemny, to znaczy, że światło się nie pali. I ta zależność tutaj przekłada się też na to nasze wyobrażenie o tym, jak wygląda nasze życie. Jeśli mówimy, pisze tutaj Jan, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Kłamcą jest ten, kto twierdzi, że ma społeczność z Bogiem, a chodzi w ciemności, czyli postępuje w sposób całkowicie zaprzeczający temu, że cokolwiek z Panem Bogiem ma wspólnego. Takie zjawisko miało miejsce i ma miejsce do dzisiaj, bo Jan sobie tego nie wziął z księżyca, jak to się mówi. To było coś oparte na jego obserwacjach. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I tu pojawia się bardzo ciekawa rzecz. Często, czytając ten fragment, nie wyłapujemy wszystkiego z tego siódmego wersetu. A tu jest bardzo ciekawa obserwacja. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z kim? Z sobą. I krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Po tym szóstym wersecie można byłoby pomyśleć, że w tym siódmym będzie coś takiego, że no ale skoro chodzimy w światłości, no to mamy społeczność z Bogiem. No tak. Tylko to jest w ten sposób, że chodzimy w światłości, bo mamy społeczność z Bogiem, a to, że chodzimy w światłości, czyli postępujemy według Bożego charakteru, według Jego oczekiwań, powoduje, że społeczność mamy z sobą. I ten siódmy werset powinien być wersetem, taki postulat mam, że powinien być wersetem uczonym na szkółce niedzielnej od najmłodszych lat, żeby człowiek, kiedy ma potem takie wątpliwości, dlaczego mu się w zborze nie podoba, na przykład, żeby sobie przypomniał, o co chodzi, co tak naprawdę w zborze jest najważniejsze i co trzyma ludzi razem. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ta społeczność z Bogiem A zdrowa społeczność z Bogiem, no może być tylko zdrowa, albo jej nie ma. Społeczność z Bogiem jest warunkiem koniecznym do tego, aby mieć społeczność z innymi ludźmi. Aby mieć z nimi więź i aby to wszystko przebiegało prawidłowo. I teraz można by powiedzieć, że z tego fragmentu, z tego siódmego wersetu płynie odpowiedź na pytanie, dlaczego ta społeczność między dziećmi Bożymi kuleje często. Nie zawsze i nie wszędzie, ale zdarza się, że jest coś nie tak. Dlaczego? Dlatego, że nieprawidłowa, zaburzona jakoś jest ta relacja między poszczególnymi członkami tej społeczności a Panem Bogiem. To się nam trochę w głowie nie mieści, że może być społeczność ludzi wierzących, gdzie Pan Bóg nie odgrywa jakiejś kluczowej roli. Ale może tak być. Może tak być, że ludzie tak bardzo zbuntowali się, tak bardzo odeszli gdzieś na bok, tak bardzo ten kontakt z Bogiem został zarzucony, nawet powiedziałbym, ze strony człowieka, że to zaczyna w bardzo wyraźny sposób rzutować na funkcjonowanie jednostek w danej społeczności. No i człowiek ma taką naturę, że sam z siebie to jest taki w zasadzie nie do wytrzymania. I tylko Boża miłość jest w stanie spowodować, że będziemy nawzajem kochać się, tolerować. Mało tego, człowiek tej Bożej miłości potrzebuje nawet do tego, żeby kochać samego siebie. W taką biblijną miłością, o której mówi Pan Bóg. Ponieważ to Bóg jest źródłem miłości. I teraz jeżeli mamy takie obserwacje. Spotykam się czasami z takimi sformułowaniami gdzieś tam, no już dawno temu to było, ale gdzieś tam usłyszałem, że ktoś właśnie z jakiegoś zboru, tam niechętnie do zboru chodził, poszedł gdzieś tam indziej. No i argument był taki, że w tym zborze, gdzie był wcześniej, nie ma miłości. Myślałem sobie, no ale ten człowiek też był częścią tego zboru. Jak tej miłości tam nie było? No to jak? To może z nim jest jakiś problem. I on ten brak miłości będzie tak rozsiewał wszędzie, gdzie będzie chodził. No, logiczne rozwiązanie, no bo jak nie ma miłości w zborze, w którym jestem, no chyba jestem też dawcą czegoś, zdaje się. Na tym polega Boża społeczność, że jesteśmy członkami tego wszystkiego, tak? To jest nawzajem, czyli jest pewna wzajemność, czyli to nie jest na zasadzie przychodzę i co to dzisiaj w tym zborze dobrego mnie spotka. Tylko zdaję sobie sprawę z tego, że jako część tego zboru no jestem gotów też coś dobrego od siebie do tego zboru włożyć, do tej społeczności. Jeżeli człowiek właśnie tak z niezbyt dobrego horyzontu zacznie na to wszystko patrzeć, no to właściwie serdecznie naprawdę współczuję takiemu człowiekowi, bo on będzie co chwila chodził to tu, to tam, ponieważ nigdzie nie spotka takiej społeczności, jaką chciałby zobaczyć. Po pierwsze, takiej społeczności nie ma, bo jesteśmy tylko ludźmi, to jest pierwsza sprawa. A po drugie, jeżeli ma się takie nastawienie, że ja tylko czerpię i korzystam, no to nie wnosząc nic sam, sam będę stanowił problem jakby w tej społeczności. I tutaj Pismo Święte o tym też mówi. I mówi o tym spajającym elemencie, całą społeczność. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I tu się pojawia ten wątek grzechu, o którym Jan bardzo dużo pisze. I można powiedzieć, że ten rozdział, te rozdziały początkowe, ale cały właściwie list Jana mówi bardzo dużo o tym, jaką rolę, jeżeli tak można powiedzieć, odgrywa grzech w życiu człowieka wierzącego. Otóż jeżeli pomyślimy o całościowym nauczaniu Biblii, to można powiedzieć, że grzech dotyka człowieka co najmniej w dwóch płaszczyznach, co najmniej. Pierwsza to jest taka, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i dotykają nas konsekwencje grzechu, dlatego że człowiek w ogrodzie Eden, korzystając z pewnego rodzaju, jeżeli tak mogę powiedzieć, jednorazowego prawa wyboru, z którego nie było już odwrotu, wybrał, że jednak nie posłucha Pana Boga. I człowiek stał się nieposłuszny. I kiedy tego dokonał, to jak czytamy w trzecim rozdziale Księgi Mojżeszowej, ściągnął na świat to wszystko, co dzisiaj obserwujemy. I to jest taka myśl, którą warto cały czas gdzieś no mieć w głowie, przypominać sobie te fragmenty Bożego Słowa, dlatego że nie mamy wtedy takich dużych problemów, jak ludzie w świecie, którzy zadają czasem takie pytania, no gdzie jest Bóg, skoro dzieją się takie rzeczy? Gdzie był Bóg, kiedy działo się to i tamto? No gdzie był Bóg? Tam, gdzie zawsze był Bóg. Natomiast to, co się dzieje, to co się dzieje na świecie, to, że tak powiem, mamy na własną prośbę. Można by powiedzieć. To jest konsekwencja grzechu. Oczywiście w tej płaszczyźnie, o której mówię, tej takiej bardzo ogólnej, no to zgodzę się, że oczywiście nie zawsze spotyka nas to, czego sami jesteśmy sprawcami. To jest właśnie ten trud, który obserwujemy na świecie, że dotykają nas często konsekwencje grzechu, które wydają nam się nie być z nami związane bezpośrednio. Ale w tym kontekście człowiek jest grzesznikiem i potrzebuje Bożego przebaczenia. I nam jest o tym to jeszcze stosunkowo łatwo myśleć, bo to dobrze, jak tak się trochę, że tak powiem, rozmyje ta odpowiedzialność, tak wygodnie jest, jak tak ta odpowiedzialność na całą ludzkość gdzieś tam się rozciągnie, no albo winimy za wszystko Adama i Ewę. No tak, ale jest jeszcze inny problem. Jako ludzie, którzy posiadają no pewne, że tak powiem, niezdrowe tendencje, my grzeszymy. Jesteśmy grzesznikami. I to się w naszym życiu zdarza. Nie powinno, ale się zdarza i my potrzebujemy Bożego przebaczenia cały czas. I o tym też ten fragment mówi. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I ten fragment mówi nie tylko o tym, że my powinniśmy Bogu wyznać grzechy i powinno dokonać się to, co nam się zwykle kojarzy z tym momentem, tym punktem zwrotnym w życiu człowieka, kiedy Pan Bóg w szczególny sposób dotyka nas, następuje nasze nawrócenie, jesteśmy oczyszczeni od grzechu, uzyskujemy taki specyficzny status przed Bogiem, ale jest to też pokazane w tym miejscu, że my potrzebujemy tej krwi Pana Jezusa Chrystusa cały czas, żebyśmy się nie wbili w pychę, nie pomyśleli czasem tak, jak może czasem zdarza się tak komuś myśleć, że no tak, my jesteśmy grzesznikami, ale Pan Jezus Chrystus za nas umarł i my z chwilą, kiedy zostaliśmy oczyszczeni z grzechu, to tak jakby możemy tak troszeczkę sobie powiedzieć, to jesteśmy tacy lepsi teraz niż wszyscy, bo my to już mamy z grzechem właściwie spokój. Ale Pismo Święte tak nie mówi. Pismo Święte cały czas pokazuje nam, że te pokusy są i one nas pchają w różne dziwne rzeczy i możemy sobie sporo kłopotów w życiu naszym i innym narobić przez grzech. My mamy się od grzechu trzymać z daleka. Pan Bóg nas uwalnia od grzechu i to uwalnia taki szczególny charakter, bo przede wszystkim Pan Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, zapłacił za nasze grzechy i tym samym spowodował, że my nie ponosimy już takich najgorszych konsekwencji, jaką jest to wieczne oddzielenie od Boga. Nie ponosimy tej konsekwencji grzechu, bo jesteśmy Jego własnością i On nas wykupił. Pismo Święte wykupił nas, czyli to jest kwestia tego, że staliśmy się własnością kogoś innego niż do tej pory. I to jest istotą oczywiście nawrócenia, ale musimy pamiętać, że żyjemy w świecie, który jest zepsuty i ten świat czyha na nas. Oczywiście Pismo Święte też daje nam taką pewność, że jesteśmy Bożymi dziećmi i nikt nas z Bożej ręki nie wyrwie. To nie chodzi o to, żeby teraz bać się i wpadać w takie poczucie, co jest też celem szatana, abyśmy myśleli często o grzechu, albo w ogóle o nim nie myśleli. To jest jakby jedna postawa, no, najwygodniejsza z punktu widzenia szatana pewnie, żebyśmy w ogóle nie myśleli o grzechu jako pewnym zagrożeniu. Ale z drugiej strony, no, jako ojciec kłamstwa, tak został nazwany w Biblii, ma on również takie umiejętności, że potrafi nas spędzić w taką inną jeszcze koncepcję, że no dobrze, no to grzech jest w moim życiu, no, że jest tak okropny, że właściwie na dobrą sprawę to ja już nic nie mogę zrobić. No i to jest taka myśl, jak to się mówi, częściowo, jeżeli tak można powiedzieć, prawdziwa, bo my nie możemy nic zrobić jako my, ale Pan Jezus Chrystus oczyszcza nas z grzechu. Tych najgorszych, bo nie ma gorszych i lepszych. My sobie tak podzieliliśmy trochę. Ale Pan Jezus Chrystus daje odpuszczenie grzechu. On nam to obiecał. I tutaj jakby problemem, który nakreśla Jan, jest to, że byli tam widocznie wtedy tacy ludzie i są pewnie do dzisiaj, którzy myślą często, ale ja już nie grzeszę. Ja nie jestem grzesznikiem, no ale każdy z nas grzeszy. Ten grzech w naszym życiu, on ma jakby taki, on ma inne oczywiście miejsce niż w życiu człowieka, który w ogóle nie jest Bogu oddany i te sprawy go nie interesują, ale ten grzech zdarza się. I no myślę, że jest to tak oczywiste, że właściwie no nie potrzeba tego nawet w jakiś sposób specjalnie uzasadniać. On się zdarza. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Ale właśnie ten drugi rozdział zaczyna się słowem, które nie pozwala nam tak znowu spokojnie przejść nad tym, co było do tej pory. No, można by powiedzieć, no tak, grzech jest w naszym życiu, no trudno, byśmy powiedzieli. No nie, no trudno, bo pierwszy werset drugiego rozdziału mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. No to jak? Przed chwilą było, że jak stwierdzę, że nie grzeszę, to robię z Pana Boga kłamcę. No tak, bo każdy z nas jest grzesznikiem, ale mamy nie grzeszyć. I Pismo Święte cały czas o tym mówi, że Pan Bóg przecież nas dobrze zna i wie doskonale o tym, że mamy pewne różne pomysły. I teraz chodzi o to, żeby tych pomysłów, że tak powiem, nie wcielać w życie. Bo grzech polega właśnie na tym, że człowiek idzie swoją drogą. To nie zawsze musi być taki grzech, który jest tak bardzo widoczny. Jak powiedziałem, my mamy taką naturalną trochę tendencję i trudno się temu dziwić, bo na konsekwencje grzechu, w takim krótko dystansowym, że tak powiem, horyzoncie. No i my tak trochę gdzieś tam podświadomie, nawet jeżeli nie mówimy grzech duży, mały, tam ciężki i tak dalej, to gdzieś tak jednak no, mamy taką tendencję do takiego różnego podejścia do grzechu. Ale to, jak mówię, wynika z tego, że my oceniamy te konsekwencje w taki bardzo praktyczny sposób. No i albo coś jest trudniejsze do usunięcia, albo mniej, i tak to trochę może dzielimy. Ale grzech polega tak naprawdę na tym, że sprzeciwiamy się Bożej woli. I wracając do tego, że grzech jest rzeczą powszechną, nie trzeba koniecznie kraść, zabijać, cudzołożyć i robić inne rzeczy. Wystarczy, że człowiek pomyśli sobie, a nieraz sobie tak w sercu pomyśli, że ja to mam taki plan i to będzie tak po mojemu. No Biblia tak mówi, no tak, ale bo ja mam taki pomysł, żeby zrobić to tak. I to już jest właściwie sprawa, która wymaga bliższego przyjrzenia się. Może być tak oczywiście, że Pan Bóg w taki sposób z nami rozmawia, że daje nam pewne myśli od Niego, które my traktujemy jak swoje jakieś pomysły i potem je realizujemy. I to może być oczywiście Bożą wolą, ale jeżeli człowiek stoi na takim stanowisku, że on chce żyć po swojemu i tak to formułuje, to jest problem. My dzisiaj, obserwując taki świat, no nawet reklam telewizyjnych, bo mi się wydaje, że to jest taki ciekawy materiał do analiz reklamy telewizyjne, to widzimy, że do czego one się odwołują. One się odwołują do czegoś takiego, żyj po swojemu. Jest reklama właśnie tam jednego z banków, który tak właśnie ta reklama podkreśla bardzo, że to jest takie bardzo ważne, że to twoje życie jest. To jest twoje życie i to jest najważniejsze. I to ty tak jakby musisz to mieć w rękach i panować nad tym, wtedy będzie wszystko dobrze, bo to jest twój pomysł na życie. Musisz po swojemu żyć, a nie tak jak cała reszta. To jest nieprawdą, bo życie po swojemu jest właśnie życiem jak cała reszta. Tak naprawdę. I to jest taki, to jest właśnie taki problem. I tutaj pokazane jest, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. W porządku, ten grzech jest powszechny, tak, on się będzie zdarzał, ale macie nie grzeszyć. Macie tak żyć, żeby to się nie wkradało do waszego życia. I tu jest znowu powrót do tej społeczności z Bogiem. Jeżeli trzymamy się blisko, no Pan Bóg trzyma nas w swoich rękach, ale my się tak trochę wyrywamy. Tak można by to obrazowo powiedzieć. I kiedy zaczynamy się wyrywać, to zaczynają się kłopoty. Bo w jaki sposób, to jest też taki odwieczny problem, w jaki sposób pogodzić to, że my mamy trwać przy Panu Bogu, no ale przecież Pan Bóg trzyma nas w rękach. Czy to się nawzajem nie wyklucza? No nie wyklucza się to, ale zrozumiałem to dopiero wtedy, kiedy zostałem ojcem. I ojcem takiego człowieka już samobieżnego, w tym momencie, kiedy już zaczął chodzić. I to jest coś takiego, trzymam go za rączkę i ja go trzymam, nie, no nikt go nie, on się nie urwie z tej, tam... Trzyma się, prawda? On się nie wyrwie z mojej ręki, tak? Jest bezpieczny. No ale jak wierzga, no to tak, tu walnie o coś, tu noga mu się tam zawinie, tu sobie tam rękę naciągnie jakoś, bo go trzymam, bo go nie puszczę. I to tak obrazowo mówiąc, troszeczkę jest podobnie tutaj. Pan Bóg nas trzyma. To nie jest tak, że my możemy się wyrwać i już poszliśmy i Pan Bóg nas już nigdy nie znajdzie. To nie jest tak, bo Pan Bóg tu rządzi i On nas trzyma. Ale jak my teraz widzimy tak, ja chcę w lewo, Pan Bóg chce w prawo, a ja chcę w tą. No to tu sobie człowiek coś tam naciągnie, tu mu się tam coś, jakiś sweter mu się zawinie, potem mu niewygodnie w życiu, tak? I to tak na tej zasadzie trochę działa, że my myślimy, że my możemy się tak stawiać Panu Bogu. My się mu nie możemy stawiać. To znaczy, lepiej nie, no bo jak się stawiamy, to tylko sobie robimy krzywdę. I chodzi teraz o to, że kiedy my tak właśnie ciągniemy, Pan Bóg idzie, a my się ciągniemy gdzieś tam za Nim i na lewo, i na prawo, no to tam wpadniemy, a to w jakąś kałużę, a to w coś i to nas wszystko brudzi. To jest ten grzech w życiu wierzącego człowieka. Pan Bóg nie stwierdzi nigdy, ale mnie denerwujesz, puszczę cię, idź sobie sam. My tak może czasem mamy taką pokusę tak zrobić, ale Pan Bóg tak nie zrobi. On nas będzie przy sobie trzymał, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy Bożymi dziećmi i Jego własnością, tak bardzo źle znosimy grzech w naszym życiu. I tak nam źle jest z tym grzechem. Bo jak człowiek idzie gdzieś tam sam, po tych kałużach chodzi, no to sobie chodzi. Ale jak już Pan Bóg go złapie i go trzyma, no to on już tak nie bardzo może się wyrywać. I to właśnie na tej zasadzie z tym grzechem to tak może trochę wyglądać. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to jest niesłychanie ważny werset, dlatego że on w połączeniu z tym wersetem 9 i 10 mówi o tym, że my powinniśmy wyznawać Bogu nasze grzechy. Nie możemy też popaść w taką skrajność, że skoro Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy, no to ja właściwie nie muszę się niczym przejmować, coś bym mógł powiedzieć, prawda? I nie muszę Panu Bogu mówić o tym, że jestem grzesznikiem, bo przecież On o tym doskonale wie. Oczywiście, że wie, ale Pan Bóg chce, żebyśmy my wiedzieli o tym, że jesteśmy grzesznikami i dlatego te grzechy mamy wyznawać. I właśnie ten, a propos szkółki niedzielnej, ten werset 9 to był jeden z pierwszych wersetów, które pamiętałem, które znałem na pamięć, bo właśnie na szkółce niedzielnej uczono nas tego. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I ten werset mówi o tym, że jeżeli wyznajemy nasze grzechy Panu Bogu, czyli przyznajemy się do tego, że jesteśmy grzesznikami, mówimy Mu o tym, to Pan Bóg jest wierny i sprawiedliwy. I tu z tą sprawiedliwością moglibyśmy się tak zastanowić, no ale to jak jest sprawiedliwy, to powinien nas ukarać za to. No bo za grzech jest kara. Czy Pan Bóg nas karze za ten grzech? Nie, ale nie dlatego, że jest, że tak powiem, elastyczny, tylko dlatego, że za ten grzech już ktoś zapłacił. Pan Jezus Chrystus. I dlatego Pan Bóg odpuszcza nam te grzechy i oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. I to jest taki element, który też powinniśmy zawsze mieć w sercu, że kiedy Pan Bóg odpuszcza nam grzechy, oczyszcza nas od nieprawości. To nie jest tylko taki... To oczyszczenie od grzechu to nie jest tylko kwestia jakiejś rzeczy dziejącej się w warstwie słownej. Na zasadzie, Panie Boże, zgrzeszyłem, a Pan Bóg mówi, no trudno, odpuszczam Ci. I to jest wszystko. To nie jest jakby tak. To, co Pan Bóg czyni w naszym życiu, kiedy my wyznajemy Jemu nasze grzechy, to jest to, że On nas oczyszcza z tego, czyli ten grzech nie ciąży na nas. Tak można by powiedzieć, że tak wyciąga nas z tej kałuży i przebiera w czyste ubranie. Żebyśmy już nie byli tacy po tych kałużach. A my znowu do tej kałuży, powiedzmy. I teraz tu jest taki problem też, że jako ludzie wierzący i ludzie, którzy... I to, ten problem mieli też wierzący ludzie, którzy żyli wtedy, ale my dzisiaj też to mamy. To jest znowu taka podstępna działalność szatana w życiu wierzących ludzi, kiedy on wie, że nie może nas wyrwać z Bożej ręki, no ale trochę nam życie może utruć, że tak powiem. To takie znowu myśli, że to jest w ogóle problem, jeżeli człowiek zaczyna myśleć o Panu Bogu w kategoriach swoich własnych i myśli, że Pan Bóg jest taki jak on. I tak myślimy sobie nieraz, no tak, no ale... To już jest któryś raz, jak my zgrzeszyliśmy. Wyznajemy Panu Bogu te grzechy, no ale ile można? No, ile można, prawda? No bo już któryś raz z kolei popełniliśmy ten sam grzech. Nic się nie nauczyliśmy. No jest takie powiedzenie, że człowiek uczy się całe życie i tak samo głupi umiera. Ale no właśnie to tak trochę jest. My nie możemy oczekiwać tego, że... Znaczy, nie chodzi o to, żeby trwać oczywiście w czymś, ale nie możemy oczekiwać tego, że to zwycięstwo nad grzechem polega na tym, że my nigdy w życiu nic już takiego nie zrobimy. Bo wtedy to zwycięstwo byłoby dość kruche. Co się stanie, jeżeli jednak taka rzecz przyjdzie kolejny raz? Kolejny raz Pan Bóg nam ją odpuści, bo jest wierny i sprawiedliwy i Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. To nie oznacza oczywiście, że my powinniśmy nic sobie z grzechu nie robić. Jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, co to kosztowało Pana Jezusa Chrystusa, to zdajemy sobie sprawę z tego, że my mamy żyć po Bożemu i że my no, naprawdę powinniśmy się trzymać od grzechu z daleka, zwłaszcza, że to nie jest coś abstrakcyjnego, tylko grzech nam po prostu najnormalniej w świecie zagraża. Ale to jest coś, co właśnie pokazuje, że ten fragment pokazuje, że Pan Bóg jest wierny i nam te grzechy odpuszcza. I wracając właśnie do tego, co czasem się tak wmanewrujemy, co tak szatan nam podpowiada czasem i my potem tak błądzimy. To jest takie myślenie, że a może tym razem już Pan Bóg mi nie odpuści. Albo takie powracanie ciągle do tych samych, do wspomnień o grzechach, o tak bym może to nazwał. Kiedyś słyszałem taki, to już kiedyś mówiłem też o tym przykładzie, ale usłyszałem kiedyś taki przykład właśnie, który do mnie też bardzo przemówił, też z życia takiego rodzinnego, jak to pewien chłopczyk bawił się jakimś tam drogocennym wazonem, zdaje się, no może jakimś, powiedzmy, no nie tyle drogocennym, co jakimś pamiątkowym, może miał wartość pamiątkową, no i ojciec go ostrzegał, żeby nie bawił się tym wazonem, bo przewróci go i go rozbije. No ale ten chłopczyk się bawił, no i któregoś razu, jak łatwo się domyśleć, no po prostu przewrócił ten wazon i wazon się rozbił. No i on przyszedł do ojca, że rozbił ten wazon, popłakał się, że mu tak przykro z tego powodu, no bo na tym polega wyznanie grzechu, nie na zasadzie, Panie Boże, zgrzeszyłem, no informuję tylko o tym, prawda? Nie na tej zasadzie, on żałował tego, mu było przykro. Ten chłopak to przeżył, że jednak no nie posłuchał tego ojca, no rozbił ten wazon. A ojciec zamiótł te wszystkie skorupki, wrzucił do śmieci, powiedział, wybaczam Ci, już zapominamy o tym. No i minął jakiś czas, a chłopczyk przychodzi do taty i trzyma skorupki w ręku i mówi, że zbił wazon. No to ojciec tak się w pierwszej chwili zdziwił, drugi, kolejny, jeden miał tylko taki, nie no to ten sam co wtedy. No ale ten tata mówi, ale nie no to już mówiłem, że już nie wracamy do tego, ja ci to odpuściłem, zostaw to, wyrzucamy to wszystko. I my tak czasami się zachowujemy, że przepraszamy Pana Boga, wyznajemy Mu ten grzech, przykro nam jest i tak gdzieś minie jakiś czas, a my znowu po te szczątki gdzieś i znowu sobie przypominam. I Panie Boże, bo ja tak zgrzeszyłem tam. No ale to nie jest nie kolejny raz, tak? To jest, to już było. No, Pan Bóg oczyścił nas od nieprawości. Tak? Te szczątki gdzieś tam wyrzucił i mówi w swoim słowie, że oddala te nasze grzechy jak wschód od zachodu, że nie wspomni już tych grzechów. To my jesteśmy tacy, my byśmy tam jeszcze wypomnieli kiedyś, prawda? Na zasadzie, że nie wiem, powiedzmy, dziecko bawi się kolejnym wazonem, to znowu powiem, uważaj, bo zbijesz jak tamten wazon. Pamiętasz, co wtedy zbiłeś. Niby zapomniałem, wszystko ci wybaczyłem, ale dobrze pamiętam, nie, że zbiłeś wazon. Pan Bóg taki nie jest. My myślimy czasem, że jest taki jak my i z tego się biorą różne nieporozumienia. I tu jest powiedziane, że jeśli by kto zgrzeszył, czyli jeżeli zdarzyłoby się jednak, mimo że mamy się trzymać z dala od zła, ale jeżeli zdarzyłoby się, że popełniliśmy grzech, to co wtedy? Ludzie różnie sobie z grzechem radzą, czy próbują radzić. Od totalnego zaprzeczania, w ogóle niemodne słowo dzisiaj grzech, no jak grzech? No jest grzech, sprzeciwienie się Bożej woli. Ale ludzie, którzy nawet z takiego szczerego serca są przy Panu Bogu, ale tak albo nie czytają Biblii, albo nie wiem, no raczej nie czytają Biblii, bo to tam by się dowiedzieli, jakby czytali, to nieraz mają taki pomysł, to może oni na przykład ten grzech jakoś odpracują. I człowiek ma takie wyobrażenie, że Pan Bóg to ma taką wagę, to jest takie ludowe przekonanie, ma taką wagę i na tą wagę na jedną stronę dobre uczynki, na drugą grzechy, złe uczynki, co przeważy. Przeważą złe uczynki tak czy siak, więc taka waga nie ma sensu. Pan Bóg takiej wagi nie ma. I tak tego nie sprawdza. Ale człowiek tak czasem myśli, że jak ten wazon zbiłem, to jakbym kupił jakiś klej dobry, albo odkupił taki wazon, taki sam, no to wtedy jest w porządku. No i tak trochę jest w życiu naszym takim codziennym, że my konsekwencje tych naszych złych działań możemy naprawić. Ale to nie zmienia faktu, że ten dzbanek, ten wazon został rozbity. Więc tak naprawdę taka tendencja do tego, że ja będę odkupywał jakoś swoje grzechy, jest błędną koncepcją. Mało tego, to może rodzić w połączeniu z wrodzoną u człowieka pychą takie przekonanie, że ja mogę jakoś sam ten problem grzechu załatwić. No bo to tak się oczywiście nazywa wtedy, że oczywiście ten człowiek to przynosi do Pana Boga, ale on jakby sam będzie kombinował. Zrobił źle i teraz będzie próbował ten problem naprawić. Jakby to było takie proste, to by Pan Jezus Chrystus nie umierał za nasze grzechy. Jakby można sobie było takie sobie załatwić jakoś. Nie da się tego zrobić. No i co myślą inni? Inni myślą, że trzeba by jakoś do Pana Boga jednak się zwrócić. Tylko jak? No bo jak człowiek jest grzesznikiem, no to jest brudny. I teraz w takich buciorach brudnych, że tak powiem, do Pana Boga. Kolejne kłamstwo, które szatan w sercach ludzi zasiał, ty się musisz poprawić, zanim będziesz rozmawiał z Panem Bogiem. Ty nie możesz się tak nawrócić po prostu. Ty musisz trochę w swoim życiu zmienić. Jak zmienisz, to wtedy możesz przyjść i się nawrócić. To jest nieprawda. To jest absolutnie niedziałająca sytuacja, w którą ludzie niektórzy wierzą. Nie, oni mają przyjść do Pana Boga tak, jak stoją. Tylko Pan Bóg w tej swojej świętości, o której to jest wcześniej mowa, w tym swoim jednoznacznym charakterze, kolejna sprawa, może spojrzeć na tego człowieka i przebaczyć mu to wszystko, dlatego że widzi swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, który zapłacił za tego człowieka. Tylko dlatego. To nie jest tak, że Pan Bóg zmienił swój stosunek do grzechu. On nienawidzi grzechu. I kiedy jesteśmy grzesznikami, nie mamy dostępu, nie mamy takiego fizycznego, na linii ja, Pan Bóg, dostępu. To krew Pana Jezusa Chrystusa jest tym, co powoduje, że my w ogóle mamy pokój z Bogiem. I tu jest powiedziane, że jeżeli zgrzeszyliśmy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I to jest fragment, którego dodatkowa waga polega jeszcze na tym, że mowa jest tutaj o funkcji, o pewnej roli, jaką pełni Pan Jezus Chrystus. On jest orędownikiem, on ogłasza. Orędownik to był taki człowiek, który wygłaszał orędzia. To były takie, no dzisiaj to ma może trochę inne znaczenie, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że to jest takie uroczyste poinformowanie, że coś postanowiono na przykład na tej zasadzie. I Pan Jezus Chrystus jest tym świadectwem, można powiedzieć, tą osobą, która pokazuje cały czas, ale ja oddałem życie za tego człowieka. Jego grzechy są odpuszczone, bo ja za te wszystkie grzechy zapłaciłem. Czyli sprawiedliwości stało się zadość, można by powiedzieć. No, można tak powiedzieć, chociaż to nie Pan Jezus Chrystus za te grzechy właściwie powinien umrzeć, gdybyśmy tak patrzyli na taką sprawiedliwość z ludzkiego punktu widzenia. Ale Pan Bóg w tej swojej świętości patrzy na nas z miłością, akceptacją, dlatego że Pan Jezus Chrystus jest tą osobą, dzięki której może tak patrzeć, ponieważ to Pan Bóg sam zapłacił za człowieka. I mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. I ten fragment pokazuje też, że kiedy człowiek myśli o tym, mówię tu, wracam do tych ludzi, którzy w swojej jakiejś takiej szczerości jednak wiedzą, że powinni do Pana Boga zwrócić się jako grzesznicy, no to ten świat na tym polu dużo namieszał, bo próbuje ludziom opowiadać różne rzeczy. No, że takich orędowników może być bardzo wielu. Można sobie jakiegoś wybrać. Albo żyjący, taki, który jest na ziemi, albo może jakiś taki, który już nie żyje, ale coś ważnego dokonał w życiu i może w niebie ma jakąś lepszą pozycję niż inni. Mamy takie różne koncepcje. Różnych pośredników, którzy mają stanąć między nami a Panem Bogiem. Ale Biblia wyraźnie mówi, że to jest jedna osoba i bardzo konkretna. To jest Pan Jezus Chrystus. Nikt inny nie jest przyczyną naszego dostępu do Boga. Tylko Pan Jezus Chrystus jest tą osobą, przez którą mamy dostęp do Boga. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. I tutaj czytamy w dalszym fragmencie coś takiego, że jeżeli my jesteśmy Bożą własnością, to powinno mieć pewne objawy w naszym życiu. I tutaj jest to pokazane, że z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Nieco później jest powiedziane, że te przykazania nie są dla nas uciążliwe. To jest taki swego rodzaju sprawdzian. Jeżeli twierdzimy, że mamy z Bogiem społeczność, to przestrzegamy Jego przykazań. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że może się w życiu człowieka wkraść grzech, no to może tak być, że w danym momencie będzie to tak wyglądało, że no nie przestrzegamy oczywiście tych przykazań, tych zaleceń, które Pan Bóg nam dał, no bo właśnie, że tak powiem, człowiek gdzieś tam próbuje się gdzieś tam oderwać, pcha się gdzieś tam na bok. Czyli schodzi, powiedzmy, próbuje zejść z tej drogi, którą prowadzi go Pan Bóg. Ale jeżeli ten stan, jeżeli jesteśmy Bożą własnością, to widać. I to jest jednak nie kwestia jakaś umowna, tylko to jest coś, co ma przełożenie na życie, które prowadzimy. I czasem, kiedy właśnie też w gronie ludzi wierzących spotykamy się, rozmawiamy i nieraz pada takie, no już teraz coraz rzadziej to słyszę dzięki Panu Bogu, ale czasem to jeszcze słyszę, jak ktoś mówi, że no ktoś tam to jest taki świetny, no taki, no nie jest to człowiek, prawda, wierzący, no tam, ale on jest lepszy niż nie jeden człowiek wierzący. Tak nie można powiedzieć zgodnie z tym, co mówi Pismo Święte. Wiem, co mamy na myśli, nie potępiam takiego mówienia, bo jakby rozumiem, co czuje człowiek, który wypowiada takie rzeczy, ale to nie jest tak. Jeżeli człowiek jest Bożą własnością, ten Boży, ten Boży zakon, można by powiedzieć, nie? Te Boże przekazania są w sercu tego człowieka i jest, tak mówiąc z ludzkiego punktu widzenia, pewna płaszczyzna porozumienia. No jest coś takiego i też Duch Święty działa w życiu takiego człowieka i nawet wtedy, kiedy pojawia się ten grzech, tak jak tutaj czytamy, to źle nam z tym grzechem jest. Coś nas męczy, coś tam nie pasuje. Widzimy, że coś tam się w tym naszym życiu sypie i to jest właśnie dowód na to, że Duch Święty działa i przekonuje nas o grzechu. I to jest też taka rzecz, której czasami nie rozumiemy, ale właśnie często w życiu człowieka wierzącego pojawiają się takie sytuacje, w których jakoś tak wyjątkowo gorzej się dzieje, tak byśmy powiedzieli, patrząc sami na swoje życie gdzieś tam z boku, jeżeli tak można zrobić. I właśnie często jest to tak nie dlatego, że Pan Bóg, nie wiem, opuścił nas czy karze nas za coś, ale po prostu dlatego, że Pan Bóg nas właśnie kocha i trzyma nas. Tak jak w tym przykładzie z tym trzymaniem tego małego człowieczka za rękę. Jeżeli my się szarpiemy, no to z konieczności bardziej odczuwamy to wszystko boleśnie. I to nie służy temu, żeby nas pognębić, pokarać, tylko żebyśmy wskoczyli, że tak powiem, na odpowiednią ścieżkę z powrotem. I jeżeli ktoś słucha Bożego Słowa i je zachowuje, jak jest w 5 wersecie, lecz to zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełnia się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Powinien tak postępować. I to jest taki, i z jednej strony sprawdzian, można powiedzieć, ale z drugiej strony jest to taki rodzaj pewnego standardu, który Biblia nam wyznacza i do którego powinniśmy dążyć. My powinniśmy postępować tak, jak postępował Pan Jezus Chrystus, kiedy był tutaj na ziemi, jak postępuje Pan Bóg. Pan Bóg jednoznacznie mówi w swoim słowie: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. My mamy być święci. Nam nie jest łatwo. My mamy takie, no, to jest ten problem, że my żyjemy na tym świecie. I to trochę nas tam brudzi i uszkadza na trasie, że tak powiem, tego naszego życia. Ale mamy taką tendencję do takiego myślenia, że chcielibyśmy coś po swojemu. Chcielibyśmy tak, no jakoś inaczej. No i nieraz już nawet przypominamy sobie właściwy fragment z Biblii, jaka jest nasza reakcja. No i próbujemy sobie wytłumaczyć, że to może nie o to w tym fragmencie chodzi. O tym też już kiedyś mówiłem, że człowiek ma taki mechanizm obronny. Ale nie, Pan Bóg wyraźnie ma pewien konkretny, święty charakter i my taki charakter powinniśmy, do takiego czegoś, do takiego postępowania powinniśmy dążyć, powinniśmy być tacy jak On w tym kontekście. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi, i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I to jest taki bardzo, jeżeli tak znowu mogę powiedzieć, mocny fragment, dlatego że on jest taki dosyć przerażający, bo mowa jest tutaj wcześniej o tym, że mamy postępować tak jak Pan Bóg. Mamy temu standardowi, że tak powiem, sprostać. I podany jest taki w sumie tylko jeden przykład odstępstwa. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Dlaczego tym przykładem posługuje się tutaj Jan? Dlatego, że widocznie jest on bardzo powszechny i wtedy już był powszechny. To jest problem, który do dzisiaj jest bolączką, że tak powiem, człowieka. No może nam się to słowo nienawiść kojarzy z czymś takim bardzo mocnym, no takim jakimś, nie wiem, może jakimś okrutnym, takim, no może nie podejrzewamy się o to, że tacy możemy być. Ale no powiem tak, obserwując czasem rozmowy różnych ludzi, albo jeszcze bardziej, rozmowa jednak trochę blokuje pewne rzeczy, bo to jednak twarzą twarz. Jak tak sobie nieraz wejdę na takie portale społecznościowe, gdzie ludzie wymieniają się różnymi poglądami, to jak się popatrzy, co nawzajem o sobie piszą ludzie będący Bożymi dziećmi, jak się przerzucają różnymi rzeczami, takimi obelgami nawet bym powiedział, no to nie sposób sobie nie przypomnieć tego fragmentu. Oczywiście ja głęboko wierzę w to, że to jest jakieś przejściowe i z tego Pan Bóg daje wyjście. Nie chcę twierdzić, że to są osoby, które nie są Bożą własnością, bo nie moja sprawa jest oceniać to. Nie mam podstaw, żeby sądzić, że nie są. ale no to jest po prostu nienawiść. No to, co tam widać w tych tekstach, no to nie jest kwestia jakiejś, powiedzmy sobie, różnicy zdań i jakiejś wypowiedzi na zasadzie, nie wiem, obrony jakichś naprawdę praw, które gdzieś są w Biblii. To są takie różne osobiste wycieczki, na które nie należy sobie w ogóle pozwalać. I tu jest takie pokazanie, kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Gdzieś tam się wyrywa i chodzi po ciemku. To jest postawa, która wyklucza światłość. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. I trudno nie odnieść takiego wrażenia, że właśnie tak jest w tym przypadku. Bo potem już te dyskusje, już teraz nie marnuję czasu na to, ale czasem tak sobie to oglądam, tak sobie czytałem, jak to się rozwinie dalej. I tak nieraz myślę sobie, no to właśnie chyba tak po ciemku to wszystko idzie, bo to nie wiadomo, w jaką to stronę ma pójść w zasadzie. Czemu to ma właściwie służyć tak na dobrą sprawę? I niby kto tutaj jest wygrany w tej dyskusji? No chyba nikt, no bo to tak właściwie takie ganianie się po ciemnym pokoju. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. I tutaj jest taka konstrukcja bardzo ciekawa, o tym kiedyś wspominałem, że Jan zwraca się tutaj do takich trzech kategorii ludzi. A potem w kolejnych wersetach pisze, napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Ja bym nie chciał się na tym jakoś bardzo długo rozwodzić, ale to jest taki bardzo ciekawy obraz Kościoła też, gdzie mamy ludzi w bardzo różnym momencie, że tak powiem, tej drogi. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Dzieci. I tutaj takie, znowu można by sobie wyobrazić dzieci. Dlaczego on się zwraca do tych ludzi dzieci? Bo to są osoby, które, no można by powiedzieć, tak jak dziecko są na takim początku swojej drogi. I tutaj jakby taka ta prawda, ta podstawowa, najważniejsza prawda, że odpuszczone są im grzechy dla imienia Jego, to jest to samo sedno. I teraz jakby dochodzi do dalszego zgłębiania prawd, o których mówi Pismo Święte. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Ci młodzieńcy tu mogą uasabiać taką grupę, no może nie tyle grupę, co cechę, może tak człowieka, który właśnie jest taki, że tak powiem, młody, prężny i daje sobie ze wszystkim radę, tak byśmy powiedzieli, nie? Że ci młodzieńcy, no to tacy właśnie bardzo aktywni ludzie. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca, napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I ten 14 werset jest taki bardzo pojemny, bo on pokazuje relacje między tymi wszystkimi trzema jak gdyby grupami oraz pokazuje, że tak naprawdę źródłem tej więzi jest Słowo Boże, które mieszka w was. Czyli jakby to jest takie pokazanie, że no tu są jakby takie właśnie różne zagadnienia, ale to wszystko spaja to Boże Słowo, które mieszka w tych ludzi. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I tutaj, kiedy Jan dalej mówi o tym, jakie tutaj, powiedzmy, zagrożenia czyhają na tym świecie, to podkreśla tutaj taką rzecz, która znowu jest taka, no jak całe Boże Słowo dzisiaj aktualna. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Co oznacza świat w Biblii? Świat w Biblii ma różne znaczenia, znaczy w różnym znaczeniu używa się tego określenia, ale tu chodzi o pewne rzeczy, które są przeciwieństwem tej Bożej natury. To jest jakby ten inny system, można by powiedzieć. To, co widzimy na świecie dookoła, ten świat taki, który odwrócił się od Pana Boga i gdzieś tam twierdzi, że w ogóle go nie potrzebuje. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. To nie chodzi o to, że nie mamy się zachwycać przyrodą czy nawet jakimiś mądrzejszymi dziełami ludzkich rąk, które też przecież tą mądrość Pan Bóg dał, żeby to stworzyć. To nie chodzi o to, że mamy się nie zachwycać tym, co jest dookoła, ale mamy nie kochać tego, co świat nam pokazuje i tego systemu, który nam wpajany jest codziennie, na przykład przez wspomniane reklamy telewizyjne, które jak powiedziałem, wydaje mi się, są bardzo ciekawym takim materiałem do rozważań, bo one pokazują, jaki jest człowiek. Bo one w podstępny sposób, ale bardzo prosty, odwołują się do pewnych cech, które mamy. Kiedyś usłyszałem taką wypowiedź, która miała być taka niby bulwersująca trochę, ale tak pokiwałem głową, że chyba ma rację człowiek, który to powiedział. Był taki specjalista do spraw marketingu i on tak zaczął swoje wystąpienie, że człowiek jest głupi, zły i chciwy i na tym można najwięcej zarobić. I no tak powiem szczerze, no jest to obraźliwe, no ale tak trochę jest. Tak właśnie jest. I te reklamy do tego też nawiązują. I o tym mówi ten fragment. Ten człowiek właściwie, no nie powiem, że on zacytował Pismo Święte, ale można powiedzieć, blisko był tego. Bo co tutaj, o czym tutaj Jan mówi? Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Co jest na świecie? No właśnie takie, że ja potrzebuję tego. Chciałbym to. Stać mnie na to, albo mnie nie stać, więc jeszcze gorzej, ale stać mnie, zasługuję na to, ktoś mówi. To jest taki język reklam dzisiaj. I tego, co tak się próbuje nam, nie tylko reklam, bo to różne programy takie coś lansują, no ale generalnie cały czas mamy w głowę kładzione, że my powinniśmy ciągnąć za tym, co jest tutaj na świecie. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ta pycha życia zawsze mnie zastanawiała, bo tak to pożądliwość ciała, oczu, no to tak, że chce coś, prawda, i koniecznie musi to osiągnąć. Ale ta taka pycha życia, no to nie chodzi o cieszenie się z tego, że żyjemy, no bo to jest też coś, co Pan Bóg nam dał, to życie, ale to jest właśnie coś takiego, co... Myślę, że to może o to chodzić. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że w życiu tak naprawdę nie chodzi o bogactwo, tylko chodzi o władzę. I w pewnym momencie, kiedy człowiek na początku tak myśli, że no on by chciał być bogaty. Wielu ludzi tak myśli. Czasem nam się też może zdarza, że fajnie byłoby być bogatym. Tak, tylko człowiek jeszcze wtedy, kiedy to myśli, nie wie, po co mu to tak naprawdę jest. I myśli sobie, że on będzie taki bogaty, to będzie miał wszystko. Ale ludzie, którzy siedzą w polityce, jak tak czasem przypadkiem coś im się zdarza szczerze powiedzieć, to pokazują, że tak naprawdę to służy wszystko temu, żeby uzyskać władzę nad drugim człowiekiem. Bo my mówimy władzę nad światem, no ale władzy nad światem człowiek nie ma, bo nawet nie może tak zrobić, żeby piorun uderzył tu, gdzie chce. Więc to jest taka władza nad drugim człowiekiem. Żeby tak pokazać, że on może. I to jest chyba, myślę, że to jest między innymi tym, o czym tutaj jest mowa. To jest taka pycha życia, takie właśnie no, jestem bogaty i mam władzę. I o to tutaj chodzi. I my mamy się od tego trzymać z daleka. Bo to jest po pierwsze szkodliwe, a po drugie, i to jest najważniejsze, 17 werset pokazuje nam najważniejszy powód, dla którego powinniśmy się z dala od tego trzymać, bo to nie jest z Ojca, to nie jest sposób myślenia Pana Boga i świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I to tak jest. I człowiek nieraz sobie myśli, że o, to by było takie trwałe, tu by się dało, tamto by się dało zrobić, tu by trzeba było o to zadbać, o tamto, tu by można tak to rozegrać. Przychodzi zmiana, nie wiem, systemu czegokolwiek i okazuje się, że to wszystko, co człowiek wymyślał sobie, jakie to mądre jest i jak to on wspaniale to wszystko opanuje, okazuje się zupełnie bezwartościowe. I były już takie przypadki w historii, gdzie nawet powiedziałbym to takie posiadanie czegoś, co może nam się wydawać jakimś zabezpieczeniem na przyszłość, okazało się przekleństwem dla tych ludzi. Kiedy zmienia się system na świecie, że tak powiem, zmienia się ta, że tak powiem, dystrybucja dóbr, no to co? No to mamy coś na kształt rewolucji październikowej, gdzie właśnie posiadanie czegoś było wyrokiem. To było właśnie problemem. I to tak pokazuje, że to przemija, że nam się może wydawać, że o, to jest jakieś zabezpieczenie. Nie, to może być wielkim problemem, kiedy zmieni się to wszystko. Ale to, co jest najważniejsze, czyli pełnienie Bożej woli, powoduje, że to jest trwałe, to trwa na wieki. I już na sam koniec właśnie chciałem, abyśmy myśląc o tym fragmencie, dzisiaj chciałem nakłonić nas wszystkich, żebyśmy myśląc o tym później może gdzieś tam w domu jeszcze, czytając, wracając do tego fragmentu, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że tu jest pokazana taka wielka Boża miłość, że Pan Bóg ukochał nas tak, że Pan Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy tego Bożego przebaczenia i my Go potrzebujemy stale. I Pan Jezus Chrystus jest tą jedyną osobą, która jest w stanie zapewnić nam pokój z Bogiem, zapewnić nam pokój między nami i jest tą osobą, z którą powinniśmy stale dążyć do tego, żeby być blisko tych spraw, żeby czytać Boże Słowo, modlić się, bo wtedy te więzi również między nami tutaj w zborze, czy między osobami z jakichś innych jeszcze grup, one będą prawdziwe i zgodne z tym, co tak naprawdę Pan Bóg od nas oczekuje. I pamiętajmy o tym, że ta miłość Boża to jest jedyna rzecz, która pozwala nam spojrzeć też na siebie samych i na siebie nawzajem z takim właściwym podejściem, no, troski i takiej akceptacji, którą, no, Pan Bóg w swoim Synu okazał nam, no, taki doskonały sposób. Amen.